Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Kochani, rozważania sprzed tygodnia zakończyliśmy pytaniem, które jest bardzo aktualne w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego Pan Jezus tak mocno postawił na rybaków? Mówiłem wam, to jest dziwne, bo Żydzi nie byli żadnym narodem, który jakoś był szczególnie związany z rybołówstwem. Wręcz przeciwnie, oni przede wszystkim byli nomadami. Hodowali trzody, te swoje stada przeganiali przez całe kraje, wędrowali do Egiptu, wracali to. Natomiast oni tak z tą wodą to nie za dużo mieli do czynienia. I oczywiście nie wszyscy i 12 to byli rybacy, ale wyraźnie Jezus postawił na rybaków, bo dzisiaj powołał 4, to jest 30% całego składu apostołów. Dlaczego tak jest? Otóż kiedy się zacząłem temu przyglądać, to trzeba powiedzieć, że Pan Jezus miał głowę. No, przepraszam, że tak mówię, ale to naprawdę jest pełne podziwu, bo mógł wybrać intelektualistów, mógł wybrać ówczesnych dziennikarzy, którzy zbierali plotki na targach, mógł wybrać jakichś tam naukowców ówczesnych, no miał szerokie pole. Żołnierzy jakichś byłych, komandosów może też by byli dobrzy. A on postawił na rybaków. Proszę zwrócić uwagę kilka cech takich rybackich, które od razu widać było, że potrzebne są nam chrześcijanom i potrzebne są tym, którzy są głową Kościoła. Głową Kościoła powszechnego jest papież, głową Kościoła diecezjalnego biskup, parafialnego ksiądz, ale mówię i do was, panowie, którzy jesteście albo będziecie głową Kościoła domowego. I Pan Bóg też powołuje na to stanowisko. I potrzebne są tutaj, chociaż paniom też oczywiście te rybackie cechy też są potrzebne. Proszę zwrócić uwagę na jedną oczywistą rzecz. Rybacy przede wszystkim cały czas zajmują się czymś, czego nie widać. Oczywiście ja tutaj abstrahuję od tej, że w dzisiejszych czasach sąd różny, to oni tę głowicę ryb widzą, ale proszę Państwa, kiedyś proszę zwrócić uwagę. Rybak to był człowiek, który bez przerwy kombinował, jak spod wody wyciągnąć rybę. On tych ryb nie widział. Nigdy nie widział. To my dzisiaj możemy dzięki kamerom zobaczyć, jak te ryby pływają pod wodą. Oni tego w ogóle nie widzieli. Rybak bez przerwy myślał o rzeczywistości, której nigdy nie widział i zastanawiał się, jak tam zaingerować, gdzie są te ryby, jak je wyciągnąć tam. To było dla niego najważniejsze. On się godzinami wpatrywali w to jezioro, w to morze. Godzinami się przyglądali, godzinami odczytywali, jak dojrzeć, rozszyfrować i złapać. Dla rybaka najważniejszą rzeczywistością była rzeczywistość, której nie widział nigdy. Nigdy nie widział. Nigdy nie widzieli oni wtedy mławic. No jakieś czyste jeziora, jak były jakieś tam rzeczki. Ale generalnie nie. Z otchłani musieli to wyciągać. Z głębokości kilkudziesięciu, kilkuset metrów. Proszę zwrócić uwagę, to wrócimy do pewnego elementu takiego powtórkowego z zeszłego roku. Co mówiłem Państwu. Najważniejsze w naszym życiu są rzeczy niewidzialne, a nie widzialne. Najważniejsze są rzeczy niewidzialne. Popatrzmy na nasze zgromadzenie, kochani. Ja tutaj widzę, no mogę porównać to do właśnie tafli jeziora. Widzę te wasze czapeczki białe, różowe, czupryny panów. Jedna czupryna bardziej gęsta, druga taka przerzedzona. I ktoś powie, jak tam u świętej Anny na tej mszy jest? No jest sporo młodych ludzi, ale są i starsi. No dzisiaj mróz, to troszeczkę jest nas mniej. Kochani, tutaj to jest tylko powierzchnia. To jest powierzchnia. A co w waszych sercach? Może obok ciebie stoi taka depresja człowieka, który już myśli o samobójstwie. Może obok ciebie stoi takie zmaganie się o czystość. Tutaj, tu jest morze, tu jest ocean i w głębi są wasze ludzkie sprawy. Ja tylko jako ksiądz wam mogę powiedzieć, że nieraz siedzi się w konfesjonale, przychodzi jakiś taki pan, jakaś pani, tak zwyczajnie ubrany, szara jesionka, jakaś tam kurtka, klęka przy konfesjonale, proszę księdza, chciałem księdza prosić o pomoc i się rozlewa głębia morza. Chryste, mówię, gdybym jechał koło tego człowieka w autobusie, gdybym stał na przystanku, w życiu nie pomyślał, jaki tu świat jest. Tu widać tylko powierzchnię. Kochani, tak jak się stoi nad jeziorem, to widać tylko te fale, jakieś tam toni, kolor wody, a te wszystkie rybki, ten glony, te rekiny, no co tam jest w środku, tego my nie widzimy. I to jest właśnie to. Jest strefa druga waszych tajemnic, które wy znacie, ale jest jeszcze strefa tu w tym morzu. To jest kościół. To widać powierzchnię kościoła. Jest jeszcze strefa, której my nie znamy. Przecież tu w kościele są w tej chwili, mówię w tej chwili przestrzennie, aniołowie, ale i demony. Tu za chwilę będzie składana ofiara Chrystusa. Jak Chrystus umierał na Golgocie, tam szatan był z całą potęgą demonów, który chciał go zniszczyć. To dlatego, jak mówić, idziecie do kościoła, nieraz rozproszenie, nerwy, kłótnie są w domu, w tą niedzielę się pozbierać nie można. Tu są tajemnice waszych serc, o których nie macie pojęcia. Praca duchowa polega właśnie na tym, że ludzie mówią, Jezu, ja tego w ogóle nie widziałem, tych różnych pokładów w moim sercu. W ogóle tego nie uwzględniałem. Dlaczego mąż pije? Pytam nieraz żonę alkoholika. Nie wiem, dlaczego mąż pije. Ona tylko widzi powierzchnię jeziora. Pijany mąż. A dlaczego? Jaka głębia? Co się stało? Nie wiem. Dlaczego cię żona ciągle tak poniża? Dlaczego ma ciągle do ciebie pretensje? Dlaczego ciągle cię porównuje do innych twoich kolegów? Nie wiem. Nie wiesz? Widzisz tylko powierzchnię? Nie widzisz, co jest głębi, jakie tam są ryby, jakie tam rekiny, jakie tam drapieżniki są w sercu twoim, twojej żony i całej przeszłości? Dlaczego twoja córka się do ciebie nie odzywa od lat? Dlaczego macie tylko jeden temat, tato, gdzie są klucze od mieszkania, tato, pożycz parę groszy? Dlaczego w ogóle nie gada? Nie wiem dlaczego. Nie wiesz? Kochani, pod powierzchnią jest otchłań spraw, otchłań prawdy. I my, chrześcijanie, jesteśmy ci, którzy mamy się właśnie skoncentrować, to co mówiłem wam w zeszłym roku, żeby widzieć sercem, widzieć głębiej. Ciągle nie możemy... Jezus, przepraszam, w Piśmie Świętym, w liście Efezjan, Paweł się modli. Niech Bóg da wam światłe oczy serca. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak widzą oczy twojego serca? Mogą nic nie widzieć. Mój ojciec pije, jest alkoholikiem i kłóci się z mamą. I tyle widzę. No i co? No jest niedobry. No mama też jest niedobra, bo się z nim kłóci. I co dalej? Nic więcej nie widzę. Nie widzisz nic więcej? Nie widzisz nic więcej, co się dzieje? Nie widzę. Widzisz tylko fale widzisz. Tylko widzisz fale. Ja pamiętam, kochani, jakiś taki film przyrodniczy, że turyści amerykańscy usiedli w fotelach gdzieś na brzegu jakiejś tam sawanny czy buszu, wzięli lornetki, żeby oglądać słonie. Usiedli, a tuż akurat tego dnia żadne słonie tam do wodopoju nie przyszły. Oni znudzeni odłożyli te lornetki, nic nie widać. I wtedy kamera zrobiła zbliżenie na trawę i tam te wszystkie mrówki, biedronki, jakieś... I cały film się rozpoczął o tym mikrokosmosie. Jak fascynujący film. My, kochani, nie widzimy mikrokosmosu. My chcemy oglądać słonie. I my widzimy tylko słonie. Tylko te wielkie rzeczy widzimy. I fakty widzimy. Pismo Święte mówi nam, wpatrujemy się w to, co niewidzialne, a nie w to, co widzialne. Kochani, ja nieraz wam tutaj sygnalizuję, nie mam nigdy na myśli żadnej konkretnej rozmowy, które prowadzę tam z ludźmi, ale to są przykłady tak częste, że to jest już standard. Proszę księdza, moja żona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że nie idziemy na Sylwestra, bo ona się obraziła. Ja mówię, no i co głębiej? No właśnie, i rano ja oddzwoniłem do niej, SMS-a i fakty. Cały czas mi ktoś podaje fakty. Ale głębiej, proszę pana, skąd się to wzięło? Dlaczego ona tak zareagowała? No proszę księdza, bo to jej matka też dzwoniła poprzedniego dnia i powiedziała, że jak ona w nie pojedzie ze mną, to... Proszę pana, głębiej. Dlaczego ta kobieta z taką wściekłością zareagowała na pana zaproszenie? Właśnie, i nie chciała mnie przeprosić następnego dnia. I nic, ślizgamy się tylko po wodzie. Nie umie nurkować w to jezioro. My wpatrujemy się w to, co niewidzialne, a nie w to, co widzialne. Już widzicie, dlaczego Chrystus powołał rybaków? Przecież rybak to tak wychodzi rano i patrzy na to jezioro i kombinuje, czy są te ryby, czy nie. I on wie. Zaraz zresztą do tego dojdziemy. W rozmowie mówimy w kółko o faktach, a w głębi człowiek... Myślałeś kiedyś o aniele stróżu twojej żony? A co tu myśleć? Ano poczytaj Biblię, to się zorientujesz. Ja wam mówiłem w zeszłym roku, aniołowie stróże prowadzą bitwy z demonami o nasze zbawienie i niekiedy nasi aniołowie stróżowie mają duże kłopoty. I to, że może masz fatalną pasę życia duchowego, że ci się wszystko sypie, że jesteś po prostu grzech za grzechem i coś złego się dzieje, może twój anioł stróż albo anioł stróż twojej córki potrzebuje wsparcia. A ja tego w ogóle nie widzę. Ja do psychiatry bym ją wysłał. To psychiatra nie pomoże. Głębia jeziora. Jeszcze raz ci mówię. Głębia jeziora. Dlatego my nie widzimy tej głębi i dlatego, kochani, idziemy, mamy porozbijane głowy. A Bóg to widzi. Wiecie, dla Pana Boga, kim my jesteśmy? Każdy z nas jest dla Pana Boga takim czyściutkim akwarium. Wszystkie rybki widać, wszystkie kamyczki na dnie widać. Pan Bóg nas zna do końca. Zna Twoją żonę, Twojego syna. Jezus, jak mówi Pismo Święte, przenikasz i znasz mnie, Panie. Znasz moje drogi. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Jezus tak patrzył prosto i widział ludzkie serca, tak jak na dłoni. My to mamy, dla Jezusa człowiek jest przezroczystym jeziorem, do dna przezroczystym jeziorem. Jezus tak stawał naprzeciwko tych krętych dróg, które mamy w sercach, tych różnych kanałów i zakamarków ukrytych w głębi jeziora, którym jest człowiek. Jezus mówił do Żydów, wy chcecie mnie zabić. A oni mówili, my? My cię chcemy zabić? Czy ty zwariowałeś? Gdzie my cię chcemy zabić? Wy chcecie mnie zabić, ja widzę to w głębi waszego serca. Ja nie wykluczam, że jakby Jezus tutaj przyszedł, to by powiedział, wy chcecie mnie zabić. Może ktoś z nas miałby ochotę zabić Pana Jezusa, dlatego zatyka uszy. Może ktoś z nas, Jezus powiedział, ty chciałbyś zabić człowieka, którego nienawidzisz. Ja? Nie, no Panie Jezu, ja tam się z nim mogę pokłócić, ale ja bym go w życiu nie zabił. Ktoś kiedyś powiedział, wiecie dlaczego my się nie zabijamy? No po pierwsze, można za to pójść do więzienia do końca życia. Po drugie, niektórzy się boją potwornych wyrzutów sumienia i powszechnego potępienia. No mordercy są w społeczeństwie powszechnie potępiani. Ale gdyby ktoś ci powiedział, nie będziesz miał żadnych wyrzutów sumienia, do więzienia cię nie wsadzą, a całe społeczeństwo cię jeszcze pochwali za to. Co my mamy w głębi serca? Nieraz po prostu nienawiść jest taka, żeby zniszczyć drugiego człowieka. Jezus mówił to ludziom, mówili, zwariowałeś, zwariowałeś. A my na dnie serca mamy różne rzeczy. I dlatego Jezus mówił, wyście umiłowali ciemność, nie chcecie poznać prawdy, nie chcecie zanurkować w to jezioro, wolicie się ślizgać po wierzchu. Jakżeż my jesteśmy inni niż nasze deklaracje, proszę Państwa, to Wam często mówię, sam się na tym łapię. Jacy my jesteśmy inni niż nasze deklaracje, jacy inni jesteśmy, jacy jesteśmy inni. Ludzie mówią, nie mam czasu czytać Pismo Świętego. Ja im w 30 sekund wykazuję, że tracą czas na różne głupoty. Na głupie filmy, na głupie teleturnieje, na gapienie się, na czytanie głupich gazet. To nie jest to, że my nie mamy czasu czytać Pisma Świętego. Powiedzmy wprost, nudzi mnie, nic z tego nie rozumiem, albo boję się czytać Pisma Świętego, bo mogę coś takiego przeczytać, że mi się gorąco zrobi z wrażenia. Ale nie mówmy, że nie mamy czasu. Nie mówmy, że nie mamy czasu. Każdy z Państwa przyzna, gdyby nas ząb rozbolał w środku nocy, jedziemy na pogotowie. Gdyby nam tak spuchło i ból był taki, że świeczki w oczach. Nie, to nie jest czas. Nas Pismo Święte nudzi. My jesteśmy na poziomie jakichś czasopism kolorowych niekiedy, tanich plotek i Pismo Święte nas nudzi, bo Pismo Święte to jest Beethoven, a my żyjemy w hip-hopie często. I dlatego, i proszę zwrócić uwagę, dlatego Jezus miał ciągle ludziom udowadniał, to nie jest tak. Serca, Piotr mówił, Panie, pójdę za Tobą gdziekolwiek, zdradzisz mnie. Zanim kur zapieje, Ty mnie 3 razy zdradzisz. No i tak było. Kochani, druga rzecz, właśnie kontynuując, dlaczego Pan Bóg wybrał rybaków? Rybak musi być uważny. Prawda? Ja się wędkarzom przyglądam. Wędkarz tak wychodzi, popatrzy w górę, popatrzy na wodę, tak wiatr sprawdzi i powie, dzisiaj żadnych ryb. No wie, skąd Pan to wie? Właśnie taka fajna pogoda, no słońce świeci, żadnej ryby się dzisiaj nie złapie. On wyjdzie i popatrzy. Rybak cały czas, i to co Państwu mówiłem, ryby są na dole, a on patrzy w górę, na chmury patrzy. Chcesz rozwiązać swoje problemy, które są na dole? Patrz się na Pana Boga, na tego węża wywyższonego. A rozwiążąc, jak będziesz się patrzył ciągle na problemy, rybak, proszę Państwa, nie świeci latarką w wodę, czy będą dzisiaj ryby. On na trzciny popatrzy, na fale popatrzy. On popatrzy, jak muchy latają. Ja to nie wiem, jak oni to poznają. On popatrzy na muchy i mówi, dzisiaj będą brały leszcze. I biorą, no. Proszę Państwa, czytać Pismo Święte i powiedzieć, no, z moją żoną się niedługo pogodzę już. A skąd Ty wiesz? A z tej książki wiem. Ja już znam tajemnicę mojej jej serca. Przyjść i patrzeć się w Najświętszy Sakrament. 30 minut. Są ludzie, zobaczcie Państwo, u jezuitów. Godzinę tak siedzą i się patrzą na Najświętszy Sakrament. Po co się gapić? Poszedłby coś pożytecznego zrobił. Bo tam są znaki. Pismo Święte, historie święte, rozmyślanie nad Pismem Świętym, pojechanie na rekolekcje, i już będziesz wiedział, czy w swojej rodzinie będą brały ryby, czy nie będą brały ryby. Rybacy są bardzo, bardzo uważni, potrafią się przyglądać ze znaków. Pamiętam, jak mi opowiadał pewien oficer marynarki wojennej, który mówił, że jak był początkującym marynarzem i kiedyś na Bałtyku wypłynęli na jakimś wojskowym kutrze, mówi, proszę księdza, raz w życiu widziałem, to było dosłownie na morzu zero wiatru. Ale dym szedł pod kątem 90 stopni od powierzchni morza w górę, a morze było po prostu lustrem. I stary kapitan wyszedł, popatrzył na ten dym, który szedł idealnie pionowo w górę, popatrzył na to morze, które jak było lustro i powiedział, przepraszam Państwa, cytuję, ale będziemy dzisiaj wszyscy żygać. I ten mówi, jak, o co chodzi kapitanie? A takiego sztormu, jaki był za godzinę, to jeszcze w życiu nie widziałem. Mówi. A kapitan, tylko stary kapitan, popatrzył na ten dym i popatrzył na morze. Proszę Państwa, jak ktoś się zna na życiu, to tak popatrzy na narzeczeństwo i powie, ach, jeszcze pierwszej rocznicy nie będą mieli, a już będą na sali rozwodowej. I tak bywa. Trzeba odczytywać znaki. Odczytywać znaki. Przede wszystkim to z Biblii. Przede wszystkim pilnie się wpatrywać w Biblię. W tym tygodniu tak czytałem Biblię, jak Pan Jezus obmywał nogi uczniom. Kochani, umył nogi uczniom i powiedział takie zdanie. Jak będziecie sobie to czynić, to będziecie szczęśliwi. Koniec, kropka, proszę Państwa. Jest nad czym myśleć cały tydzień. Dlaczego jestem ciągle nieszczęśliwy? A obmyłeś kiedyś komuś nogi? Nie. No to się nie dziw. Pan Jezus to napisał. Jak będziecie sobie tak robili, to będziecie szczęśliwi. A my chodzimy ciągle zdołowani. Ciągle mamy kłopoty i ciągle potrzebujemy popchnięcia. Umyj komuś nogi. Oczywiście niekoniecznie dosłownie. Umyj komuś nogi. Dlatego potrzebujemy skupienia, patrzenia w górę. Kolejna cecha rybaków. No kochani, przyznacie, że ten zawód się wyraźnie różni od zawodu szewca czy kucharki. To jest jednak ryzyko. Wypływali często w nocy. Wielu rybaków do domu nie wróciło. Po prostu ryzykowali. To byli twardziele. Rybakiem nie zostałby jakiś młodzieniec o smukłych palcach stworzonych do fortepianu. Tam trzeba było mieć mocne ręce do tych lin, do tych sterów, tam trzeba było się nieraz brać za wiosła, tam nieraz trzeba było stawiać te maszty, nie znam się na tej rzeczywistości, ale jedno jest pewne, ręce i w ogóle całą konstrukcję trzeba było mieć naprawdę męską. I to jest dla nas znak, że żeby kierować kościołem i być chrześcijaninem, trzeba być mocnym. Oczywiście nie w palcach, nie w rękach. Chodzi oczywiście o moc ducha. Jezus na pewno nie był z wyglądu Schwarzeneggerem. Zapewne był subtelnym, delikatnym człowiekiem, ale moc ducha miał niesamowitą. I to jest istota każdego powołania. Tutaj się odwołam bardziej właśnie do panów, do nas, drodzy panowie. Pamiętajcie, istotą powołania chrześcijańskiego i istotą powołania tego kierownika kościoła, czy to parafialnego, czy domowego, jest ochraniać życie. Jeszcze raz to mówię, ochraniać życie. Zrodzić życie. Wy, kochani, rodzicie życie w sposób naturalny, przez akt małżeński. My, księża, też rodzimy życie. Jak ja kogoś spowiadam w konfesjonale, to on zmartwychwstaje mi przy tym konfesjonale. Jak ja będę rozdawał dzisiaj komunię, to będę was rodził dla Chrystusa, ja kapłan. I my wszyscy, panowie, mamy dać życie i chronić potem tego życia. I trzeba być po prostu, panowie, twardzielem, żeby być ochroniarzem życia, ludzkiego życia. Trzeba być naprawdę mocnym Bożym komandosem. Ucieczki, jakie są, to też o tym trochę mówiliśmy. Pracoholizm. Pracoholizm to jest facet, który udaje, że troszczy się o życie rodziny, bo on cały czas mówi, zarabiam na rodzinę, a totalnie zwiał od tej rodziny. Żona chodzi smutna, dzieci chodzą rozbite, tata pracuje od 6 do 22 i jeszcze to jest o tyle, przepraszam, takie perfidne, że jeszcze się z siebie robi bohatera. To wiesz, pracuję dla rodziny, przecież muszę wszystko dla rodziny, a to jest ucieczka od rodziny. To jest zwianie od rodziny pracoholizm. Drugi sposób uciekania panów od ochrony życia rodziny to jest analizowanie i teoretyzowanie. Niekończące się analizy polityczno-społeczne, kościelne. Po prostu można gadać. To jest związane z tym, że często taki człowiek się broni tymi ciągami logicznymi. Mówiłem to kiedyś już o tym, że to się tak właśnie mówi do żony. Jest tak, kochanie? No jest. Czyli jeśli tak, to jest tak. Tak? No tak. No, a jeśli jest tak, to jest tak, prawda? No tak. Czyli jesteś głupia, nie? Tylko, że między czwartym a piątym palcem jest mały szwindel, proszę Państwa. Bardzo często. Bo prawda, ta prawda Boża nigdy nie prowadzi do załamania i do łez. A prawda szatańska, logiczna, szatan jest bardzo logiczny, proszę Państwa, prowadzi zawsze do zdołowania. Więc czy to był dobry ciąg logiczny, to są po skutkach trzeba zobaczyć, jakie to jest. Mapa jest w życiu potrzebna, tylko można całe życie siedzieć nad mapą i się nie ruszyć z miejsca. No, że już nie wspomnę o kłótniach i rękoczynach. Takiemu człowiekowi wydaje się, że jest silny. Pamiętajcie, kiedy kłócimy się, podnosimy głos, nie umiemy opanować swoich emocji. One się burzą i człowiek bez emocji byłby jakimś karykaturą człowieka. Jezus Chrystus miał emocje, Jezus Chrystus się gniewał, ale Jezus Chrystus panował nad swoimi emocjami. Mężczyzna, który nie panuje nad emocjami, jest kimś takim, kto by na oślep jakieś młynki swoim mieczem czynił, ale w końcu każdy specjalista od walki by go zabił bardzo szybko. To trzeba by mieć pełną kontrolę. Państwo wiecie, że te wszystkie wschodnie style walki, broń Boże ich tu nie reklamuje, ale zaczynają się od wielkiej szkoły opanowywania siebie i swojego ciała. Opanowywania siebie i swojego ciała. Mnóstwo zajęć niepotrzebnych, to też jest ucieczka. Ucieczka w komputery, w samochody, ucieczka od życia. Wspomnę ten termin sportowe wdowy. Znaczy mąż jest, tylko ciągle analizuje ostatnią kolejkę ligową, prawda? Czy sportowe wdowy, komputerowe wdowy, motoryzacyjne wdowy. Proszę Państwa, to jest ucieczka. To jest ucieczka, że ja nie mam czasu, synku, z Tobą pogadać, bo tatus Windowsa instaluje jeszcze raz. No. To są wszystko nasze cwane ucieczki. Proszę Państwa, to grozi nam księżą. Ta księdza ucieczką jest betoniarka, instalowanie nowego nagłośnienia, chodzenie z inżynierem pod sufitem kościoła i analizowanie kłamstw. A ludzie mówią, księży, niech ksiądz nas wyspowiada, niech ksiądz z nami pogada trochę. No. Niech ksiądz nas odwiedzi i spotka się z młodzieżą. Nie mogę, bo właśnie robię termoregulację na piecu. No. Tak samo jest, proszę Panów, najtrudniejsza w pracy jest rozmowa i bycie z tym, których mamy ochraniać. Naprawianie mikrofonów w kościele jest stokroć przyjemniejsze od spowiadania ludzi, proszę mi wierzyć. Montowanie pieca olejowego w piwnicy jest stokroć lepsze niż rozmawianie z córką o jej życiowych problemach. Bo do takiej rozmowy to trzeba być twardzielem, do pieca drobiazg. Trzeba być twardzielem. No i perfekcjonizm. To jest kolejna ucieczka niedowartościowanych ludzi, zresztą kobiet też i mężczyzn od tej pracy. Jeszcze raz powtórzę, jest jedno kryterium dla nas mężczyzn, czy my dobrze działamy. Dla ojca i męża tym kryterium jest jedna rzecz. Moja żona jest żywa, uśmiecha się, ma poczucie bezpieczeństwa, wie dokąd idzie, skąd idzie, ma ogólną orientację. I wtedy facet sobie może powiedzieć, jest okej. Księdza sukcesem jest, kiedy ludzie są żywi. Kiedy się karmi ludzi, kiedy ludzie wychodzą z kościoła, mówią, no nakarmiliśmy się tą spowiedzią, modlitwą, żeśmy się nakarmili. Tak samo i w domu, kiedy mówią, mam zawirowanie, ale wiem, że gdyby coś się działo, to mogę iść do mojego ojca. Z moim staruszkiem się da pogadać. To jest naprawdę niegłupi facet. Wtedy mężczyzna może powiedzieć, że jest kapitanem na tym okręcie. Ja jeszcze, trzymając się tych porównań dotyczących rybaków, ja pamiętam parę razy, gdy byłem gdzieś tam na Helu, w Ustce, Państwo widzicie, tak chodzą nieraz turyści z tymi lodami, chodzimy w tych krótkich spodenkach, z tymi brzuszkami naszymi takimi wakacyjnymi, jemy gofry, lody, tacy znudzeni jesteśmy i nagle, słuchaj, kuter wjeżdża do portu, podnosi się, prawda, ten jakiś tam most zwodzony nieraz, czy jak to w Darłówku, rozjeżdża się i stoi taki twardziel na kutrze, no, wszyscy na niego patrzą, kobiety patrzą, jakiś mężczyzna się w ogóle pojawił na horyzoncie, prawda. I on wjeżdża po całej nocy połowów. Jeszcze coś powie przez tą radiostację, że tam 16 wżywa 14, my w ogóle nie wiemy, o co mu chodzi, prawda? I wiezie ryby, taki twardziel, ręce mocne, prawda? Od tego wiatru osmagany, opalony, bez olejków jakichś tam dopalających. Proszę Państwa, piękny widok. I chodzi o to, ja proszę Państwa, znam ten widok, kiedy nieraz jestem zapraszany do różnych rodzin, na jakieś tam grilla rodzinnego. Dzieci biegają, wygłupiają się, żona z sąsiadką opowiada nową koncepcję tam smażenia placków, a facet sobie siedzi, tylko zaciąga się papierosem, patrzy, kuter jedzie w dobrą stronę. Kuter płynie. To jest twardziel, który tam nie interweniuje. Ja kiedyś pamiętam, byłem na weselu, proszę Państwa. Wesele trwa, tam zabawy, tańce, jedzenia. Wychodzę przed ten dom weselny, bo już odjeżdżałem, stoi ojciec pana młodego. Pali sobie papierosa, mówię, panie Marianie, to nie bawi się pan? To dla dzieci, to z niej się tam bawią. Facet, który dopłynął do jakiegoś portu, on doprowadził syna do wesela, on to wesele wyprawił, on to wszystko kontroluje w znaczeniu takim Bożym. Oto jest ten. Czy proszę Państwa, że wspomnę jeszcze moje młodzieńcze fascynacje, jak to kiedyś mówiłem, że zawsze chciałem być kolejarzem. Ja zawsze z taką niesamowitym podziwem patrzyłem, jak pociąg wjeżdżał, Warszawa Zachodnia czy Wschodnia, za komuny, Państwo pamiętacie, wszyscy się łapią za walizki, przez okna, panika ogólna na peronie, tam skaczą na drugą stronę torów, a ten twardziel w tym elektrowozie nawet powieka mu nie ruszy, po prostu on wjeżdża, a za nim te kilkaset ton żelaza. I o co chodzi? I my wsiadamy do pociągu, prawda, zaczynamy tam już jeść te kanapki, to obieramy te jajka na twardo i nie wiemy, przepraszam proszę Państwa, że tam na przedzie pociągu ktoś nad tym wszystkim czuwa. Państwo pamiętacie to uczucie, jak się nocnym pociągiem jechało gdzieś nad morze na Mazury i tak się człowiek budził, uchylał tą okno. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Mława? Bo ja wiem. A była już Działdowo? Może, a ten na początku wie. I rano człowiek się budził, mówi, Gdynia, o. Dowiózł nas. Nie mieliśmy pojęcia. Całą noc ktoś tam czuwał na początku. Nie znamy jego imienia, nie znamy jego nazwiska. Myśmy sobie pili herbatę w Warsie, myśmy sobie gazetkę czytali, myśmy sobie przysypiali, a na początku pociągu ktoś jechał i nas dowiózł. Prawdziwy ojciec rodziny, prawdziwy ksiądz, to jest facet, że nieraz ktoś do mnie przychodził i mówi, księdza, ja nie wiem, gdzie się znalazłem. Nie wiem, czy to jest mława, czy to jest Działdowo duchowe, ale on chce, żebym ja wiedział. Ja myślę, że ci zaraz zwrotnicę przerzucę i wrócisz na swój tor. Żeby ojciec wiedział, mężczyzna, żeby wiedział, co się dzieje pod tym całym oceanem. Jako kierownik Kościoła musisz być jak rybak, twardy, mocny, mocny jak Chrystus. Pamiętajcie, co mówili o Jezusie. Dziwili się, że On naucza z mocą. Jak się czyta Pismo Święte, to wiecie, kochani, każdy, może nie każdy, ale wielu z was czytało i Platona, i Sokratesa, i niczego. To byli mądrzy ludzie, mieli tęgie głowy. Ale jak się czyta Ewangelię, to widać, że Jezus naucza z góry. On ma wiedzę i On jest mocny, nie pięścią, nie krzykiem, nie gadulstwem. Jezus nigdy nie udowadniał kobietom, ludziom, że są głupi. On mówił jedno słowo i oni drżeli. I o to nam chodzi, żeby mieć taką moc, że tej kobiecie, która może przestaje wierzyć w swoje piękno, żeby mąż powiedział, uspokój się, jesteś piękna. I to czy ona to zrozumie i uwierzy, nie zależy od Twojego wykształcenia, nie zależy od Twojej karty kredytowej, zależy od tego, czy masz moc Chrystusa. Pamiętam, jak mi jeden pan kiedyś mówił, miał takie depresje i mówię, no proszę Pana, no nie jest tak źle, nikt Pana nie pociesza. Pociesza mnie, mama mnie cały czas pociesza. Ale żeby mnie mój szef pracy pocieszył, to jest twardziel. Ach, żeby on tak powiedział, Panie Krzyśku, nie jest źle z Panem. Bo mama to mnie zawsze będzie pocieszać. Jak wypije kakao, też mnie pocieszy. I chwali mnie za to, ale żeś synku wypił to kakao. Kobieta chce, żeby jej ktoś powiedział, jesteś piękna, jesteś kobietą mojego życia, ale żeby to był twardziel. Żeby to był twardziel, żeby to był ktoś z tą duchową mocą. Pamiętam, jak czytałem w jednej z książce, że kobieta zadzwoniła do matki, czy matka do córki. Córka była już w małżeństwie, żoną była. Jej matka zadzwoniła i zaczęła córkę strasznie przez telefon ubliżać jej. I ten mąż słyszy, że jej córka przez telefon kłóci się z mamą. A ona, ta córka, zaczyna już płakać, jego żona. Podszedł, mówi, daj mi tą słuchawkę. Proszę się tak do mojej żony nie odzywać więcej, mamusiu. Jak się mamusia uspokoi, to proszę zadzwonić. I ta żona przyszła, mówi, kochani, jak ja Ci dziękuję. Jak ja Ci dziękuję, że wziąłeś mnie w obronę. Żeś tą moją mamę kochaną, która wyleciała z orbity z pokoju, tak krótko usadził. Tego trzeba mieć moc, wewnętrzną siłę, żeby kobiety, dzieci uwierzyły w to, że mamy moc duchową. Ja pamiętam, że tak zakończę, kiedyś w jednej parafii zmienił się, bo to jest, proszę Państwa, takie coś, co jest trudno wyczuwalne. Zmienił się ksiądz i ludzie mówili, bardzo się cieszymy, że ksiądz u nas nastał, ale ten poprzedni ksiądz to był ksiądz. No on tak troszeczkę ślinę przełknął, mówi, a co ten poprzedni? To on taki budowniczy był? Nie, on nic nie zbudował zupełnie. A co takie kazania świetne mówił? U, kazania to mu wyraźnie nie szły. Ale to co, tak z młodzieżą działał? Nie, młodzieży to on nawet unikał, tak widać było. Ja mówię, to co tak, organizator jakiś? Nie, nic mu nie wychodziło. No to co on był tak? Proszę księdza, on jak szedł przez kościół, to szedł. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale to właśnie, ja spotykałem ludzi starszych. Ja spotykałem emerytów. Ale jak on powiedział, szczęść Boże, proszę księdza, gratuluję, czy się nie zgadzam z czymś, to ja czułem, że ja rozmawiam z kimś. A można mieć 2 metry wzrostu i być napakowany i naprawdę można być dzieckiem. A skąd tą moc brać, żeby być tym, który na kutrze płynie i swoją rodzinę nawet przy 10 skali Beauforta uspokoi? od Jezusa Chrystusa. To, co się, proszę Państwa, udało niestety szatanowi zrobić, to wmówić nam i wmówić facetom, że religijność jest dla kobiet i dla dzieci. To jest jeden z największych błędów świata, że religijność jest dla kobiet i dla dzieci. A prawdziwy facet to jest z dystansu do Pana Boga. Jak Państwo jedziecie w polskim pejzażu, widzicie te msze po wioskach. Dzieci, kobitki to tam przy ołtarzu, a my faceci pod płotem. Oj, słabiutcy panowie, nigdy nie będziecie mieli tej mocy. Nigdy nie będziecie tak twardzi jak Chrystus. To jest, powtórzę jeszcze raz, kryterium, żeby ochronić życie swoich bliskich. Żeby ochronić życie swoich bliskich, trzeba być mocnym i twardym. I wiersz chciałem przeczytać na końcu. Wiersz o Jezusie, może inny od tych, które pisał w świętej pamięci ksiądz Jan Twardowski. Ale przyznam szczerze, że dla mnie osobiście piękny i mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Wiersz o Jezusie, który jest bardzo w temacie rybołówstwa. Czyżby stracony Jezus nasz za sprawką kapłanów na krzyżu? On kochał wszystkich chłopów na schwał, co w łodziach śmigają po morzu. Gdy przyszli z grają pochwycić go, z uśmiechem powieki swe przymknął. Najpierw puśćcie tych tutaj, rzekł, inaczej me klątwy nie zmilkną. Wśród wrogich włóczni odesłał nas, roześmiał się na głos w pogardzie. Czemuście nie przyszli po mnie, gdym nauczał w mieście otwarcie? My zdrowie jego piliśmy winem, czerwonym na uczcie ostatniej. Kapłanem, kapłonem on nie był, o nie, lecz mężem o duszy chwackiej. Widziałem raz, jak chwycił sznur i przegnał setki handlarzy, gdy śmieli jego najświętszy dom zamienić w pstry plac targowy. Widziałem, jak złowrogi strach zdjął galilejskie wzgórze. Tysiące jęczało, on spokojny szedł z oczami jak szare morze. Jak morze, gdy groźny jest rejs, szarpane gniewnymi wiatrami, jak morze, które w Genezaret poskromił dwoma słowami. Najlepszy z ludzi, Jezus nasz, z wiatrem i morzem zbratany, a oni myśląc, że zabili go, na wieki zostaną głupcami. Szczególnie te dwa zdania, panowie. On kochał wszystkich chłopów na schwał, co w łodziach śmigają po morzu. Powstańmy.